Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI powrócił do Rzymu ze swej trzeciej wizyty apostolskiej na terenie Italii.
W Weronie papież spotkał się z uczestnikami włoskiego kongresu kościelnego, a po południu sprawował mszę świętą na tamtejszym stadionie.
Pasjoniści obchodzą dziś uroczystość swego założyciela, świętego Pawła od Krzyża.
O jego osobowości i dziele rozmawiamy z polskimi uczestnikami odbywającej się obecnie kapituły Generalnej Zgromadzenia.
19 października na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Głównym lokalnym wydarzeniem papieskiego pobytu w Weronie była popołudniowa Eucharystia na stadionie Bentegodi. W gronie 100 tysięcy wiernych byli również uczestnicy włoskiego kongresu kościelnego. Chrystus przybywa dziś tutaj, by wylać swego ducha na Kościół we Włoszech. Uzdolni go on do przekazywania Ewangelii w zmieniającym się świecie, powiedział papież w homilii. Nawiązał do hasła kongresu – Świadkowie Zmartwychwstałego Chrystusa nadzieją świata. Przypomniał, że we Włoszech przez prawie 2000 lat chrześcijańskie świadectwo dali liczni święci i błogosławieni. Pozostawili oni niezatarte ślady we wszystkich zakątkach tego kraju.
Jesteśmy dziedzicami tych zwycięskich świadków, ale właśnie z tego stwierdzenia rodzi się pytanie, co dzieje się z naszą wiarą, w jakiej mierze potrafimy ją dziś przekazywać. Pewność, iż Chrystus zmartwychwstał, daje nam porękę, że żadna wroga siła nigdy nie będzie mogła zniszczyć Kościoła. Ożywia nas także świadomość, że tylko Chrystus może w pełni zaspokoić najgłębsze oczekiwania ludzkiego serca. Tylko On odpowiada na najbardziej niepokojące pytania o cierpienie, niesprawiedliwość i zło, o śmierć i życie pozagrobowe. Nasza wiara ma zatem oparcie. Trzeba jednak, by ta wiara stała się życiem w każdym z nas.
Benedykt XVI wskazał, że tylko Bóg może dokonać decydującej przemiany świata. Życzył, by włoski Kościół po kongresie w Weronie wyruszył w dalszą drogę prowadzony słowami Chrystusa: bądźcie w dzisiejszym świecie świadkami mojej męki i zmartwychwstania. W zmieniającym się świecie Ewangelia nie ulega zmianom. Dobra nowina jest zawsze ta sama. Chrystus umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Trzeba głosić wszystkim nawrócenie i przebaczenie grzechów, dając jednak najpierw samemu świadectwo życia, w którym nawracamy się i doznajemy przebaczenia.
Dawaniu chrześcijańskiego świadectwa papież poświęcił również poranne przemówienie do uczestników włoskiego kongresu kościelnego w Weronie. Zwrócił uwagę, że Włochy, podobnie zresztą jak inne kraje, są terenem szczególnie potrzebującym tego świadectwa. Uczestniczą w dominującej dziś na Zachodzie zlaicyzowanej kulturze, która wyklucza Boga z życia publicznego. Wiąże się to z pomniejszeniem człowieka, traktowaniem go tak, jakby był zwykłym wytworem przyrody. Taka kultura odcina się nie tylko od chrześcijaństwa, ale od wszystkich tradycji religijnych i moralnych ludzkości. Nie jest w stanie wejść z nimi w prawdziwy dialog, a nie odpowiedzieć na zasadnicze pytania o sens życia. Tym niemniej we Włoszech chrześcijańskie tradycje są jeszcze głęboko zakorzenione. Równocześnie wielu ludzi odczuwa tam coraz wyraźniej niewystarczalność racjonalizmu zamkniętego w samym sobie i etyki zbyt indywidualistycznej.
Ojciec Święty wskazał na konieczność dawania świadectwa o tym, że Bóg afirmuje człowieka, jego życie, ludzką miłość, naszą wolność, naszą inteligencję. Chrześcijaństwo jest otwarte na wszystko, co prawdziwe i słuszne w kulturach i cywilizacjach. Nie można jednak pomijać sprzeczności naszej epoki. Ewangelizacja ma nie tylko przystosowywać się do kultur, ale musi je oczyszczać. Ma ukazywać Boga, który kocha człowieka i chce, by mu odpowiedział miłością. Boża miłość objawiła się najbardziej w Chrystusie, który stał się człowiekiem i za nas umarł.
Proprio perché ci ama veramente...
Bóg właśnie dlatego, że nas kocha, respektuje i ocala naszą wolność. Potędze zła i grzechu nie przeciwstawia siły od nich większej. Natomiast, jak nam powiedział nasz ukochany papież Jan Paweł II w encyklice Dives in Misericordia, a na koniec w książce Pamięć i Tożsamość, w swoim prawdziwym testamencie duchowym, Bóg woli wyznaczyć im jako kres swoją cierpliwość i miłosierdzie. Tym kresem jest konkretne cierpienie Syna Bożego. W ten sposób także nasze cierpienie jest przemieniane od wewnątrz. Zostaje wprowadzony wymiar miłości i zawiera w sobie obietnicę zbawienia. Drodzy bracia i siostry, Jan Paweł II nie tylko tak myślał, ani też nie tylko wierzył w to abstrakcyjnie. Zrozumiał to i przeżywał wiarą, która dojrzała w cierpieniu. Na tej drodze jesteśmy jako Kościół wezwani, by iść za Nim w taki sposób i na taką miarę, jaką Bóg rozporządzi dla każdego z nas.
Benedykt XVI podkreślił szczególną rolę dawania świadectwa miłosierdzia i solidarności z ubogimi, w czym Kościół włoski ma dużą tradycję. Zwrócił też uwagę, że Kościół nie chce być czynnikiem politycznym, ale żywi głęboką troskę o dobro wspólnoty politycznej, dla którego istotna jest sprawiedliwość. Katolicy winni odpowiadać na wielkie wyzwania ludzkości, jakimi są wojny, terroryzm, głód, epidemie. Muszą też bronić nienaruszalności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci i promować rodzinę. Rodzinę opartą na małżeństwie.
Włoskie kongresy kościelne odbywają się co 10 lat. Ich celem jest określenie perspektyw pracy duszpasterskiej. W spotkaniach uczestniczą przedstawiciele wszystkich diecezji, zakonów i stowarzyszeń laikatu, a także delegacje innych wyznań i religii.
O komentarz do papieskiej homilii poprosiliśmy biskupa Domenico Sigaliniego z Palestryny.
Wydaje mi się, że była to wspaniała lekcja, jakie jest nasze miejsce w świecie jako chrześcijan, wychodzących z głębokiego doświadczenia Chrystusa Zmartwychwstałego. Należy przede wszystkim pogłębić racjonalność, w którą bogata jest wiara. Rozum wskazuje nam, że bez wiary prawdziwe człowieczeństwo nie jest możliwe. Wydaje mi się bardzo ciekawe ukazanie, że naszą wiarę możemy przeżywać w relacji do wszystkich nauk z wielką godnością. Dotyczy to zarówno nauk ścisłych, także technicznych, jak i wszelkich kierunków filozoficznych. Benedykt XVI zachęca nas do odwagi i uświadomienia sobie, że Kościół ma ogromną odpowiedzialność wobec ludzkości. Musi jedynie wydobyć z siebie te wszystkie energie, o których niejednokrotnie zapomniał, jakby osaczony atakami kultury minionych 200 lat. Obecnie trzeba pomóc wspólnotom chrześcijańskim w odzyskaniu tego nowego sposobu obecności w świecie. Jest to propozycja niektórych istotnych dla życia człowieka elementów, które wynikają z pogłębionej znajomości Słowa Bożego.
Obraduje kapituła generalna pasjonistów i dzisiaj właśnie obchodzimy święto założyciela zakonu, świętego Pawła od Krzyża. Naszymi gośćmi są ojciec Andrzej Jakimiak, prowincjał Polskiej Prowincji Pasjonistów i ojciec Waldemar Linke.
W całym zgromadzeniu obchodzimy tą uroczystość, podkreślając jego charyzmat, chwaląc Boga za dar wielkiego założyciela.
Święty Paweł od Krzyża swoją działalność skoncentrował wokół zasady, że wszelkie zło w świecie pochodzi z zapomnienia o męce Jezusa i jego misją było przypominanie o miłości, jaką Bóg objawił ludziom w Jezusowych cierpieniach na krzyżu. Konieczność przypominania o Bożej miłości, o jej ogromie jest ciągłym wyzwaniem dla naszej działalności.
Tę uroczystość, ojcowie, świętujecie podczas kapituły generalnej. Co ta kapituła wnosi w życie zakonu?
Każda kapituła jest to okres weryfikacji własnego życia, weryfikacji aktualności charyzmatu. A ta kapituła jest szczególna, dlatego że podjęliśmy wyzwanie, jakim jest restrukturyzacja zgromadzenia. Wyzwanie już rozpoczęte 2 lata temu na synodzie w Rzymie, po to, aby przebadać własne życie, zobaczyć, na ile my jako zgromadzenie w całym świecie odpowiadamy na potrzeby ludzi, dla których żyjemy.
Jak w takim razie starają się odpowiedzieć i od jak dawna starają się odpowiedzieć na wyzwania czasów i wyzwania sytuacji polscy pasjoniści? Od jak dawna działają w Polsce? Na czym polega ich misja?
Pasjoniści są obecni w Polsce od roku 1923. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości możliwe było odrodzenie się życia zakonnego na tych obszarach, na których ta forma życia religijnego została zniszczona. Pasjoniści pojawili się w Polsce, w Przasnyszu, na pograniczu północnego Mazowsza i Kurpi, tam gdzie nie było wspólnot zakonnych i gdzie była ogromna potrzeba prowadzenia pracy rekolekcyjnej i misyjnej. Podjęli więc, do dzisiaj zresztą, realizowaną misję głoszenia rekolekcji i misji ludowych, aby podnosić poziom moralny, prowadzić katechezę dorosłych, a przede wszystkim, opierając się na wzorze założyciela, uczyć rozmyślania męki pańskiej, rozmyślania Ewangelii. Pracowali więc nad pogłębieniem życia duchowego w dosyć zaniedbanej duszpastersko części Polski i w tym duchu próbują pracować dzisiaj w wielu miejscach, które w Polsce są.
Gdzie są pasjoniści dzisiaj w Polsce?
Działają w różnych diecezjach. W diecezji płockiej, to jest ten dom macierzysty, o którym wspominał ojciec Waldemar, w Przasnyszu, w Sadowiu, bo był tam drugi dom, tak w kolejności, jak one powstawały. Jest to dom nowicjatu i miejsce, gdzie znajduje swoją siedzibę rodzina Matki Pięknej Miłości. Wielki ruch oparty o duchowość zgromadzenia, zorientowany wokół pisma Echo ojca Bernarda. W Rawie Mazowieckiej, gdzie przetrwali pasjoniści wojnę, w innych miejscach, na przykład w Przasnyszu, zostali wywiezieni do Działdowa i wymordowani. W mieście Łodzi, gdzie prowadzą parafię wielkomiejską, w Wiśle. W Warszawie mamy prowincjalny dom studentów, dom dla kleryków, którzy przygotowują się do kapłaństwa i do pracy dla uobecniania charyzmatu. Ale też pracujemy poza granicami. Otworzyliśmy się na wschód i tam na Ukrainie, w Smotryczu koło Kamieńca Podolskiego. Mamy wspólnotę dobrze działającą już od 10 lat, prowadzącą tam dom rekolekcyjny dla diecezji. I przyjeżdżają z całej Ukrainy młodzi ludzie, ucząc się życia duchowego. I naszą obecność też otworzyliśmy w Jaromierzycach, w diecezji ołomunieckiej na Morawach, na Kalwarii, gdzie chcieliśmy odpowiedzieć na potrzebę uobecnienia męki Chrystusa. Jest to Kalwaria, Golgota, na której nasza obecność jest przypomnieniem tejże męki jako objawionej miłości Boga do człowieka.
Proszę ojców, kiedy patrzymy z perspektywy kapituły, to są też okazje do spojrzenia na to, jakie znaczenie mają polscy pasjoniści dla całej rodziny zakonnej. Jak widzą siebie w perspektywie innych prowincji, co jest dobrego, co zazdrościcie innym, co inni zazdroszczą wam?
Nasza prowincja nie jest z całą pewnością największą w zgromadzeniu. Zalicza się do kategorii średnich. Natomiast jest to prowincja o dosyć niskiej, średniej wieku zakonników, a więc prowincja stosunkowo młoda. Inne prowincje zazdroszczą nam właśnie żywotności, tego, że mamy powołania, że się rozwijamy, że jest nas coraz więcej. Może w porównaniu z prowincjami o większym dorobku i dłuższej tradycji nie mamy tak dobrego zaplecza duszpasterskiego, nie mamy tak bogatych tradycji, jeśli chodzi o dorobek intelektualny, ale my też zdołaliśmy wnieść pewnego nowego ducha do naszej zakonnej rodziny i w tej chwili wydaje mi się, że nasza prowincja pełni rolę takiego pomostu między bogatą w tradycję, ale dziś personalnie ubogą częścią zgromadzenia i tymi obszarami, gdzie powołań jest dużo, ale gdzie korzenie jeszcze nie zostały zapuszczone zbyt głęboko.
Dla każdego zakonu sprawą najważniejszą są powołania. Jak to w tej chwili w Polsce wygląda?
Możemy się cieszyć tym, że są, ale że jest ich dużo, jak było to w swoim czasie, wydaje się być pewnym problemem. Dlatego chciałoby się powiedzieć w dwóch aspektach, że jest to pewna radość, że się rozwijamy i cieszy się tym całe zgromadzenie, gdy o tym opowiadamy, choćby na kapitule, ale też i ten własny problem, gdzie na tle innych zgromadzeń jesteśmy mało znani, nie mamy tyle możliwości pokazywania bogactwa tego charyzmatu. Takim mogą być tylko rekolekcje, misje w parafiach, których nie ma aż tak dużo. Też problem w ramach parafii, choćby prowadząc grupy, prowadząc katechezy, nie ma kiedy opowiedzieć o tym całej Polsce, jakim bogactwem żyje zgromadzenie i co mogłoby być udziałem także niejednego młodego chłopaka. Mógłby dołączyć się do nas. Ale myślę, że referat powołaniowy, trochę przebudowany, no, obszary, na które się otworzyliśmy, parafie, które prowadzimy, czy też praca naukowa, gdzie duży procent naszej prowincji skończyło studia wyższe, podyplomowe i z doktoratem, czy z habilitacją i wzwyż. No, chciałoby się powiedzieć, że jest to droga pokazania swojej obecności na różnych obszarach i jest nadzieja, że młodzi ludzie także dołączą do nas i będą chcieli zrealizować własne życie, także korzystając z tego charyzmatu, jakim dał Kościołowi Paweł od Krzyża, nasz założyciel.
Nie mówiliśmy jeszcze o kandydatach na ołtarze, o ludziach, którzy zaliczani są do tych wielkich osób duchowości, odeszli od nas, ale są takim podtrzymaniem.
Jeśli chodzi o naszą prowincję zakonną, to mamy jednego sługę Bożego, ojca Bernarda Kryszkiewicza, znanego choćby z kilku poświęconych mu książek opublikowanych w języku polskim. Ten pasjonista, który przeżył w zgromadzeniu czasy tuż przedwojenne i okres wojny, jest dosyć popularny w środowiskach osób zajmujących się wychowaniem. Ponieważ pozostawił po sobie bardzo osobiste, ale jednocześnie bardzo użyteczne notatki związane z jego własną pracą wychowawczą. Notatki te opublikowane pod tytułem Pedagogikum cenione są przez osoby zajmujące się wychowaniem i kultywujące pewną duchowość pedagogiczną. Ten młody zakonnik, ponieważ zmarł w wieku 30 lat, zostawił też po sobie wielki ślad jako osoba o wrażliwym sercu. W okresie nasilonych działań wojennych, zarówno w 1939, jak i w 1945 roku, zaangażował się bardzo w pomoc osobom rannym w czasie działań wojennych. Zaangażował się w tajne nauczanie, w pomoc przesiedleńcom, osobom, które uciekły z getta. Jest to przykład życia charyzmatem pasjonistów w codziennych i w nadzwyczajnych okolicznościach. Wojna pozostawiła też dosyć bolesny ślad w naszej historii w postaci wielu śmierci męczeńskich. Chcielibyśmy się zająć teraz postaciami tych męczenników także w perspektywie ich beatyfikacji.
Jakie są nadzieje na beatyfikację ojca Bernarda, no i tych męczenników II wojny światowej?
Jeśli chodzi o sprawę ojca Bernarda, właśnie dowiedzieliśmy się, że akta sprawy beatyfikacyjnej w ostatecznej formie, a więc tak zwana pozycja, została już dopracowana w stopniu prawie zadowalającym. Potrzeba jeszcze ostatniej opinii recenzenta. Jeśli chodzi o sprawę męczenników II wojny światowej, zbieramy materiały historyczne, i one powinny stanowić główną część dokumentacji, ponieważ w tym przypadku wystarczy tylko dowieść męczeństwa i sprawa powinna się potoczyć już dalej.
Proszę ojców, wracacie ojcowie do Polski. Z jakimi myślami po tej kapitule podejmujecie na nowo pracę dla prowincji, dla zakonu?
Ponieważ kapituła podejmuje ten wielki proces restrukturyzacji w początkowej jej fazie, bo mają się rozpocząć nowe sposoby kontaktu w całym zgromadzeniu, żebyśmy byli otwarci na międzynarodowość, żebyśmy byli otwarci z charyzmatem na różne problemy świata, do których należy choćby problem ubogich, problem solidarności międzyludzkiej, że w całej naszej katechezie, w kazaniach, w naszych programacjach przede wszystkim, które najpierw musimy w prowincji przebudować i zweryfikować je w regionach, potem w prowincji wprowadzamy te linie, które zostały zaproponowane przez kapitułę generalną. Ale też spodziewam się, że jest to pewne przebudzenie dla nas, pewne postanowienie sobie czegoś na nowo, przede wszystkim tego, abyśmy bardziej szukali wyzwań także w tym środowisku, do którego jesteśmy posłani, do tych ludzi, pośród których my żyjemy.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia. Naszymi gośćmi byli ojcowie Andrzej Jakimiak i Waldemar Linke, pasjoniści.
Na tym kończymy nasze dzisiejsze spotkanie z Państwem.
Tu rozgłośnie Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.